Proszę, otwórzmy Księgę Psalmów. Dzisiaj będziemy czytali Psalm pierwszy. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje je swój owoc w swoim czasie. Jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się. Nie tak niegodziwi. Oni są jak plewa, którą wiatr rozmiat. Dlatego niegodziwi nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Pan bowiem zna drogę sprawiedliwych, ale droga niegodziwych zaginie. Księga Psalmów jest księgą pochwał. Ta księga chwali naszego Boga i uczy nas o Nim. Pokazuje, w jaki sposób Go wielbić. Pokazuje wielkość Jego łaskawości, wielkość Jego miłosierdzia, ale też wielkość Jego prawa. Ta księga pokazuje nam, że Bóg jest dobry w każdym czasie i że do Niego, jako Izrael Boży, mamy się zwracać i w Nim jedynie pokładać wszelką nadzieję i On jest naszą pewnością co do ratunku, naszą pewnością co do zbawienia, naszą pewnością też do zaopatrzenia we wszystko, czego jako ludzie potrzebujemy również na tej ziemi. Psalm pierwszy nie był numerowany w Biblii hebrajskiej. Często jest on określany mianem bramy do psalterzy, ponieważ pokazuje nam on wiele prawd. I dzisiaj skupmy się na tych prawdach i zadajmy sobie pytanie, kim jest ów błogosławiony człowiek z psalm. O kim mówi tutaj psalmista? Czy mówi o sobie samym? Czy też mówi może o nas? A może jeszcze inaczej, może on prorokuje o tym, który miał przyjść i błogosławieństwem, pokojem i łaską obdarzyć swój lud. Tą pochwałę Bożą otwierają słowa. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Czy taki człowiek kiedyś istniał? Człowiek, który był bezgrzeszny? Człowiek, który nie słuchał rad ludzi niegodziwych? Człowiek, który nigdy nie wszedł na drogę grzechu. Wiemy doskonale, że był tylko jeden taki człowiek na ziemi, który przyszedł, żeby wypełnić wszelką sprawiedliwość i żeby tą sprawiedliwością obdarzyć cały święty Kościół. Tym człowiekiem, o którym psalmista mówi, jest Jezus Chrystus. I cała księga pochwał, cała księga psalmów jest mówieniem o Chrystusie, o Jego dziele, o Jego zaopatrzeniu, o Jego sprawiedliwości, o Jego błogosławieństwie. W tej księdze Chrystus przemawia. W tej księdze Chrystus objawiał Izraelowi jeszcze przed swoim cielesnym przyjściem tu na ziemię, dzieło, które wypełni, dzieło usprawiedliwienia, ale też dzieło złożenia siebie w ofierze za swój święty lud. I pamiętajmy, że Jezus jest w pełni Bogiem, ale też w pełni człowiekiem, bo musiał przyjść w ciele, żeby wypełnić wszelkie przymierza uczynków, żeby wypełnić wszelką sprawiedliwość i żeby pełnia Bożego błogosławieństwa była dostępna dla Izraela Bożego. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych. Te słowa nie są o ludziach z ziemi, tylko są właśnie o tym człowieku z nieba. Gdyż przedstawiciel ludzi ziemskich, Adam, poszedł za radą swojej żony, która została zwiedziona przez szatana i słuchając rady żony, złamał Boże przykazanie. Nigdy nie zapomnijmy o prawdzie zapisanej w pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian w rozdziale 15, w wersecie 47. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski. Drugi człowiek, sam Pan z nieba. I właśnie ten Pan, Bóg, Chrystus, jest owym błogosławionym człowiekiem. Owym błogosławionym człowiekiem, który powiedział do świętego Jana Chrzciciela, godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość, bo tej sprawiedliwości żaden z cielesnych potomków pierwszego Adama wypełnić nie mógł. Dalej słyszymy, że ów błogosławiony człowiek, Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, nie stoi, nie będzie stał na drodze grzeszników. Chrystus urodził się z grzesznicy, z kobiety, która była podległa grzechowi, tak jak każdy inny człowiek na tej ziemi. Miał normalne ludzkie ciało, które miało normalne cielesne pożądliwości, cielesne pragnienia, podobnie jak my odczuwał głód, odczuwał ciepło i inne pragnienia naszego ciała. I jak mówi Słowo Boże, był podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Na drogę grzechu on nigdy nie wstąpił. I on rzeczywiście nie stał na drodze grzeszników. Bo kusiciel nie był w stanie przez swoje kuszenie, przez swoje niegodziwe rady, na tą drogę go zaprowadzić. I on wypełnił wszystkie przykazania Boże. Wypełnił całą wolę swojego Ojca. I on nigdy nie zasiadł w gronie szyderców, w gronie tych, którzy prawo Boże, Boże ustanowienia, Boże przykazania mieli za nic. On miał dla nich bardzo jasny przekaz, który możemy chociażby przeczytać w Ewangelii według świętego Marka w rozdziale 7, w wersecie 9. Całkowicie znosicie przykazanie Boże, aby zachować swoją tradycję. Tak postępują szydercy. Tak postępują ludzie, którzy nie słuchają Boga. Znoszą Boże ustanowienia, żeby wyżej postawić to, co sami ustanowili na mocy swojej mądrości, tradycji, obyczaju. I kiedy słyszysz te słowa, błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, zobacz Chrystusa. Zobacz Jego doskonałe życie. Ujrzyj tego, który w pełni zrealizował wolę Ojca, który wypełnił każde, nawet najdrobniejsze, najbardziej szczegółowe przykazanie prawa Mojżesza. I w nim połóż nadzieję na błogosławieństwo wieczne dla Ciebie. Ale te słowa też odnoszą się do świętego Kościoła, bo Kościół, który dzisiaj jest na ziemi, jest ciałem Chrystusa. Słowo Boże mówi wyraźnie, że głowa tego Kościoła, sam Chrystus Pan, jest w niebie, ale jego Kościół jest dzisiaj na ziemi. Jego członki, którymi są ludzie wierzący, muszą więc mieć to samo nastawienie umysłu, które było w Chrystusie Panu. I prawdziwy chrześcijanin, gdyby go definiować, to definicja byłaby bardzo prosta. To człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców. Dlatego też święty Paweł Apostoł pisał do swojego umiłowanego syna w wierze, do Tymoteusza, w drugim liście, w drugim rozdziale, w wersecie 19. Fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć. Zna Pan tych, którzy należą do Niego, oraz niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. Tak więc Bóg przed założeniem świata wybrał tych, których obdarzy charakterem Chrystusa, tych, których obdarzy pełnią Jego błogosławieństwa, tych, których obdarzy Jego sprawiedliwością. A w jaki sposób my dzisiaj na ziemi możemy rozpoznać? W jaki sposób w sobie możemy zobaczyć to, że jesteśmy właśnie tymi, których Bóg zna, których przeznaczył do świętości, do sprawiedliwości, do uwielbienia, do przebywania w swojej chwale, do pełni błogosławieństwa. I znów święty Paweł Apostoł idzie nam z pomocą. Niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. Taki człowiek odstępuje od nieprawości. Taki człowiek brzydzi się grzech. Taki człowiek wie, jakie są poważne konsekwencje grzechu. I taki człowiek wie, że jego grzech, jego bunt, jego nieprawość spowodowała, że święty Boży Syn, w pełni Bóg i w pełni człowiek, błogosławiony, sprawiedliwy Jezus Chrystus, umarł za niego na krzyżu. Taki człowiek więc brzydzi się grzechem i jak pisze święty Jan Apostoł, grzeszyć już nie może, bo jest to sprzeczne z błogosławioną naturą Chrystusową, którą otrzymał od Boga z łaski, przez wiarę, za darmo. I dlatego też nie idzie on za kim? Za radą niegodziwych. Dlatego on nie stoi na drodze grzeszników. Dlatego on nie zasiada w gronie szyderców. Taki człowiek zdaje sobie sprawę z tego, o czym naucza Pismo Święte, ale też potwierdza to obserwacja naszego życia. Że grzech, że upadek przychodzi stopniowo, że najpierw jest rada niegodziwego. Człowiek szuka pomocy, porady, zapytania, jak postępować nie tam, gdzie powinien. I rada niegodziwego prowadzi człowieka na drogę grzeszników, nie na drogę zbawienia. Tylko na drogę, gdzie ludzie idą na wieczne zatracenie. Na drogę, gdzie grzech jest prawem drogowym. Na drogę, gdzie występek jest cnotą. Na drogę, gdzie bunt przeciwko Bogu nazywa się wolnością. Na drogę, gdzie jest zupełne zaprzeczenie całego Słowa Bożego. Na tej drodze nie znajdziesz Bożych przykazań. Na tej drodze znajdziesz takie prawo, że postępuj według swojego serca. Według swojej kreatywności. Według swego myślenia, według swojej potrzeby, według tego, co jest dla ciebie przydatne. Gdzie ta droga prowadzi? Ta droga prowadzi do grona szyderców. I człowiek tam zasiada, staje się członkiem tych, którzy szydzą ze Słowa Bożego. I wiecie? To jest proces. Kogo słuchasz? Gdzie szukasz porady? Gdzie szukasz mądrości? Gdzie szukasz rozwiązania swoich problemów? Dlatego też święty Paweł Apostoł do zboru w Koryncie w pierwszym swoim liście, w rozdziale 15, wersecie 33 pisał: nie łudźcie się, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Jeśli słuchasz rady niegodziwych, za chwilę za nią pójdziesz. I ta rada zawiedzie cię na drogę grzeszników. A tą drogą dojdziesz tylko do miejsca, gdzie siedzą szydercy. Dojdziesz do miejsca potępienia. Dojdziesz do miejsca, którego Bóg nienawidzi. I podobne ostrzeżenie pisał święty Paweł Apostoł do Tymoteusza. W drugim liście, w drugim rozdziale, w wersetach 16 i 17 pisał: unikaj zaś pospolitej czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności. A ich mowa szerzy się jak gangrena. Rady niegodziwych są jak gangrena, która psuje, która niszczy zdrową tkankę i która ostatecznie musi doprowadzić do amputacji po to, żeby było życie. I jeśli chcesz zobaczyć, jak to wygląda? Dlaczego nie iść za radą niegodziwych? Dlaczego nie stać na drodze grzeszników? I dlaczego nie zasiadać w gronie szyderców? Dlaczego, jeśli chcesz zobaczyć, jak ten proces wygląda upadku, spójrz na pierwszy grzech. Otwórz Księgę Rodzaju na trzecim rozdziale i przeczytajmy wersety od 1 do 8. I pierwszy grzech Ewy pokazuje nam, jak ten proces wygląda. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety: czy Bóg rzeczywiście powiedział: nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? I kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew tego ogrodu, ale z owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział: nie będziecie z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. I wąż powiedział do kobiety: na pewno nie umrzecie. Ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie, znający dobro i zło. A gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy, wzięła z niego owoc i zjadła. Dała też swemu mężowi, który był z nią, i on zjadł. I otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Wtedy usłyszeli głos Boga chodzącego po ogrodzie w powiewie dziennym i Adam i jego żona ukryli się przed obliczem Pana Boga wśród drzew. Najpierw jest rozmowa. Dialog. Rada. Ale sprzeczna z Bożym przykazaniem. Zrób tak. Zobacz, co zyskasz. jeśli tak postąpisz. Ta rada, szatańska rada, zawsze pokazuje, że Bóg jest zły. Że Bóg chce ograniczyć twoją wolność. Że Bóg chce ograniczyć możliwości twojego rozwoju. I ta rada prowadzi na drogę grzeszników, na drogę buntowników. Ta rada prowadzi do grzechu. Jej posłuchanie, zawierzenie kłamstwu prowadzi do buntu. I siadasz w gronie szyderców i nie chcesz kontaktu z Bogiem. Uciekasz przed Nim. Boisz się Jego świętości. Boisz się Jego prawości. Wcześniej pierwsi ludzie nie uciekali, ale po grzechu, jako szydercy, już nie mogli przebywać przed świętym, doskonałym Bogiem. Bądź jak Chrystus, skoro jesteś chrześcijaninem. Utnij proces prowadzenia cię ku zwiedzeniu, ku upadkowi wtedy, kiedy pojawia się sama rada. I w jaki sposób uciąć, w jaki sposób nie doprowadzić do tego upadku. I o tym nam mówi psalmista, o tym nam wyśpiewuje w wersecie drugim. Wtedy, kiedy twój umysł, twoje oczy, twoje rozważania będą skierowane we właściwym kierunku. I znów spójrz na Chrystusa. I zobaczysz, że to o Nim jest mowa. Lecz ma upodobanie w prawie Pana i nad Jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Chrystus miał upodobanie w woli swojego Ojca. Chrystus rozmyślał o tym. Ale ktoś może zarzucić nam, że tu nie jest mowa o Chrystusie. Może nam zarzucić, że przecież święty Paweł Apostoł w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, w wersecie 9 napisał, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników. Dla niegodziwych i nieczystych, dla ojcobójców, matkobójców i morderców. Więc dlaczego miał upodobanie? Dlaczego rozmyślał? Czy to o Chrystusie? Jedynie człowiek nierozumny duchowo może taki zarzut wysunąć, ale dużo jest ludzi nierozważnych duchowo. Dużo jest takich ludzi, którzy nie rozumieją dzisiaj słowa. Bo człowiek musi zrozumieć wielką różnicę między życiem w prawie, a życiem pod prawem. Kto jest w prawie, postępuje zgodnie z prawem. Kocha prawo, przylgnął do prawa, bo to prawo jest jego. Kto zaś żyje pod prawem i lęka się prawa, jest przestępcą. Jest tym, którego prawo karze. Kto jest z prawem, ten jest wolny i nie działa pod presją, ale działa z miłości, ze zrozumienia, z tego, że wie, że to jest dobre, święte i sprawiedliwe. Kto zaś żyje pod prawem, jest niewolnikiem, który bojąc się bata swojego Pana, czasami czegoś nie zrobi, czasami coś zrobi, ale nigdy nie działa z dobrej woli, jedynie działa pod presją, kary, pod tym, że boi się konsekwencji, które mogą go spotkać. I pamiętajmy, że prawo nałożone na niewolnika jest czymś innym niż prawo wolnego, tego, który jest ustawodawcą, tego, który je rozumie, tego, dla którego prawo niesie przywileje, wolności, tego, który nie potrzebuje litery prawa, ale rzeczywiście to prawo ma wypisane w swoim sercu. I taki człowiek, który jest wolny, który żyje w prawie i jest prawem i ma pełnię sprawiedliwości, który jest ustawodawcą, taki człowiek ma upodobanie w prawie Pana i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Rozmyśla nie ze względu na strach przed prawem, ale ze względu na umiłowanie doskonałości, świętości, które to prawo ma w sobie. I rozmyśla dzień i w nocy, rozmyśla w każdym czasie, rozmyśla w dniu radości i rozmyśla w udrękach, bo prawo Boże, jego obietnice, jego świętość zawsze są dla niego radością. I taki był Chrystus. Tu na ziemi w czasie posługi ukochał i pokazał, jaką można mieć radość z wypełnienia woli Ojca, z rozmyślania nad tą wolą. I to samo jest w ciele Chrystusa tu na ziemi, w świętym Kościele. Chrześcijanie nie słuchają rady niegodziwych. Lecz co robią? Dlaczego wiedzą, jak postępować? Bo rozważają i kochają Boże prawo. Oni nie są pod prawem, nie boją się prawa, tak jak człowiek skazany na śmierć boi się kata. Oni idą w sprawiedliwości Bożej. Prawo Boże nie jest czymś zewnętrznym, ale jest wypisane w ich sercach. Jest elementem ich myślenia, ich tożsamości. Oni są w prawie Chrystusa, w prawie wolności, w prawie sprawiedliwości. I prawo niesie im wielką radość. Oni są tymi, którzy za psalmistą powtarzają słowa zapisane w psalmie 119, w wersetach od 14 do 16. Cieszę się drogą Twoich świadectw bardziej niż wszelkiego bogactwa. Rozmyślam o Twoich przykazaniach i przypatruję się Twoim drogom. Rozkoszuję się Twoimi prawami i nie zapominam Twoich słów. Chrześcijanin nie jest dzięki Chrystusowi pod prawem, ale żyje w prawie. W prawie Bożym, jako dziecko Boże, jako dziedzic Królestwa Bożego. I to prawo już jest jego myślą, jego tożsamością, jest tym, co głęboko jest w nim. I można zrobić prosty test wiary chrześcijańskiej. Czy masz upodobanie w prawie Pana, w jego przykazaniach, w jego świętości, w jego nakazach, a nawet w jego usprawiedliwieniu, gdzie widzisz, że zbawienie w żadnej mierze nie zależy od ciebie, ale jest Bożą łaską i że do zbawienia nic oprócz grzechu nie wniosłeś. Nic dobrego tam twego nie ma. Ty przyniosłeś ciężar i brud i dopiero Bóg łaskawie cię z tego oczyścił. Czy rozmyślasz nad jego prawem w dzień i w noc? W czas dobry i w czas zły? Czy rzeczywiście radują cię Boże rozporządzenia, Boże przykazania? I następuje werset trzeci, kluczowy. Kluczowy dla zrozumienia, że to o Chrystusie jest. I kluczowy, jeśli chodzi o obietnicę dla świętego Kościoła. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie. Jego liść nie zwiętnie i wszystko, co robi, powiedzie się. Oto Chrystus, oto Boża mądrość, oto ten, który gwarantuje człowiekowi zbawienie. On jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. I wszystko, co robi, powiedzie się. Jego zbawienie powiodło się, jego usprawiedliwienie jest pewne. Jeśli on rozpoczyna w kimś dobre dzieło, to i to dzieło skończy, nie zostawi tego w połowie albo nie okaże się, że nie był w stanie uratować jakiegoś grzesznika przed wiecznym potępieniem. On jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Bóg bowiem przez słowo nawadnia swój Kościół. Przez słowo, którym jest Chrystus. Przez słowo, które zawsze trafia do Jego świętych. Ale tu jest też mowa, że to drzewo, którym jest Chrystus, to drzewo, którym jest Kościół, jest nawadniane przez Ducha Świętego, który od Ojca i Syna przyszedł. I zobaczcie, Jan Chrzciciel powiedział o Chrystusie: On będzie was chrzcił Duchem Świętym. A w Ewangelii Świętego Jana, w rozdziale 7, w wersetach 37 do 39, słyszymy słowa Chrystusa, który mówi: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dan, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. To drzewo ma zawsze pełnię. Pełnię zaopatrzenia, pełnię wyżywienia. To drzewo trwa na wieki. Ale też jest drugie, równie ważne biblijne znaczenie. Pewien typ, który w Biblii znajdziemy i który mówi o wielkim dziele zbawczym Jezusa Chrystusa. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, który wydaje swój owoc w swoim czasie, jego liść nie zwiętnie i wszystko, co robi, powiedzie się. Tak śpiewa psalmista. Czego typem są wody w Biblii? Co w Biblii na ten temat znajdujemy? I znów mamy odpowiedź w Piśmie. I może to kogoś zdziwić, ale mamy odpowiedź, co ten typ znaczy w Objawieniu, w 17 rozdziale, w wersecie 15. Wody, które widziałeś, na którymi siedzi nierządnica, to ludy, tłumy, narody i języki. I kiedy patrzymy na Stary Testament, zobaczymy, że to wody wielkie symbolizowały. To są też wody, które wskazują na Kościół, na wielkie dzieło. Drzewem jest nasz Pan. Chociażby o tym mówi apostoł Paweł w 11 rozdziale listu do Rzymian. A te źródła, te wody, to są ludzie, którzy z woli Bożej, z różnych narodów, z różnych języków, z różnych ras, napływają do Niego. Korzystają z Bożej łaski. On wydaje owoc. On ustanowił Kościół. Kościół, który nie jest etniczny. Nie jest ograniczony do ludzi jednego języka, jednego narodu, ale on jest nad strumieniami wód i wszystkie do niego zmierzają. I wszystko to ustanowienie Kościoła, zwycięstwo Chrystusowe, ta wielka łaska, która przez błogosławionego przyszła na święty Kościół, stało się we właściwym czasie. W swoim czasie. Stało się wtedy, kiedy On został uwielbiony przez swoje zmartwychwstanie i wstąpił do nieba. Dlatego też posyłając Ducha Świętego do apostołów i potwierdzając ich wiarę w Niego oraz ich misję wobec świata, Chrystus sprawił, że Kościół wydał owoce. Chrystus sprawił, że liście Kościoła nigdy nie zwiędną. A to znaczy, że Jego Słowo nigdy nie będzie daremne. To znaczy, że jest w tym znaczenie alegoryczne, które znajdujemy znów w objawieniu w 22 rozdziale, wersecie 2. A pośrodku rynku miasta, po obu stronach rzeki było drzewo przynoszące owoc 12 rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. 12 apostołów baranka, 12 owoców, 12 plemion, pełnia Kościoła, pełnia owocu, który Kościół rodzi, i liście. Słowo Boże, które uzdrawia narody, które przywodzi do upamiętania, które wskazuje na błogosławionego, w którym pełnia błogosławieństwa jest dostępna. I zapamiętajmy też słowa proroka Izajasza, słowa Boże w tej księdze 40 rozdziału z wersetów 6 do 8. Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje na nie. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo naszego Boga trwa na wieki. I to drzewo właśnie to ma te liście. Nie usychają, są wieczne, czas mija, a one ciągle uzdrawiają. Uzdrawiają narod przez wieki. I wszystko, co robi, powiedzie się. Nigdy nie wątp w skuteczność działania Chrystusowego, w skuteczność zbawienia. Całkowicie zapamiętaj, że wszystko, co On zrobił, wszystko, co robi, jest doskonałe i kończy się triumfem, sukcesem. I wiecie, ci, którzy tak ufają Chrystusowi, ci, którzy mają wiarę w Jego każdą obietnicę, ci, którzy są tymi, którzy położyli nadzieję całkowicie w Nim i w Nim wypatrują swojego błogosławieństwa. Wszyscy, którzy wiedzą, że On ma powodzenie w zbawieniu grzesznika, i w Jego ofierze widzą pewność dla siebie, czerpią z Jego źródła. Są bezpieczni w każdym czasie. I do nich skierowane są też słowa zapisane w księdze Jeremiasza, w 17 rozdziale, w wersetach 7 i 8. Błogosławiony człowiek, który ufa Panu, a którego nadzieją jest Pan. Będzie bowiem jak drzewo zasadzone nad wodami, które swoje korzenie zapuszcza nad strumieniami i nie zauważa, gdy upał przychodzi, ale jego liść pozostanie zielony. W roku suszy nie troszczy się i nie przestaje przynosić owocu. Dlaczego? Ufa w Panu, i Jego nadzieją jest Pan. Ufa w Tego i Temu, który jest pełnią błogosławieństwa, pełnią sprawiedliwości. I będzie przeżywał taki człowiek na zewnątrz dni suszy, ale wewnątrz będzie obfitował. Dzięki Bożej łasce. Dzięki temu, że korzysta z pełni Bożego błogosławieństwa. I ciekawą jest rzeczą, która zawsze musi występować w życiu chrześcijan, że nie przestaną przynosić owocu. A o jaki owoc tutaj chodzi? O ten owoc, o którym czytamy w liście do Galacjan w 5 rozdziale, w wersetach 22 i 23. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. To jest właśnie to rozróżnienie. Bycie w prawie, a bycie pod prawem. Ci, którzy są w Chrystusie, przeciwko nim nie ma prawa, bo oni są na prawie, w prawie. Oni wszystko otrzymali, co prawo gwarantuje. I czy jesteś właśnie takim człowiekiem? Czy jesteś członkiem Kościoła? Czy jesteś w Chrystusie? Czy rodzisz swój owoc? Bo my rodzimy jeden owoc, owoc ducha. Ale jak spojrzysz na ten owoc, zobaczysz w nim wszystkie cechy, wszystkie przymioty, które były w Chrystusie Jezusie, które w nim są, które On pokazał w czasie ziemskiego pielgrzymowania, w czasie swojego posługiwania tu na ziemi. Ale też jest jeszcze inny obraz świata. Z jednej strony jest Jerozolima, z jednej strony jest Chrystus, są ci, którzy Mu ufają, ale też są ludzie, którzy dają te niegodziwe rady, którzy idą drogą grzeszników, którzy są tymi, którzy rzeczywiście siedzą w gronie szyderców. I o nich uczy nas psalmista. W wersecie 4 czytamy: nie tak niegodziwi. Oni są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Nie tak niegodziwi. Nie dla nich błogosławieństwo. Nie dla nich wieczne przebywanie z Bogiem. Oni są jak plewa, jak coś, co jest śmieciem. I jest rozmiatane, bez żadnej stałości, bez żadnej pewności. Unoszone przez wiatr w jedną stronę, w drugą, bez żadnego kompasu, bez żadnego celu, bez żadnego przeznaczenia, by się wydawało na ludzki sposób. I to są ci, o których czytamy w wielu fragmentach Pisma Świętego. To są buntownicy. To są ludzie, którzy za nic mają Boże przykazania, Boga, którzy chcą ustanowić inne dobro. I w Księdze Przysłów czytamy takie słowa w 15 rozdziale, w wersecie 9. Droga niegodziwego wzbudza odrazę w Panu, a miłuje On tego, kto podąża za sprawiedliwością. I kim są ci niegodziwi? To są ci, o których też czytamy w Księdze Przysłów, w rozdziale 16, w wersecie 4. Pan uczynił wszystko dla siebie samego, nawet niegodziwego na dzień zła. Bóg wszystko uczynił. Bóg nad wszystkim panuje. I człowiek niegodziwy jest jak plewa. On jest przeznaczony na ogień, nieugaszony, na ogień wieczysty. I posłuchajmy, co mówił Jan Chrzciciel. Posłuchajmy słowa, które zapisane są w Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 3, w wersetach 16 i 17. Ja was chrzczę wodą, ale idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko. I zgromadzi pszenicę do swego spichlerza, ale plewy spali w ogniu nieugaszonym. I jeżeli ktoś jest plewem, nie rodzi owocu, jest śmieciem, który powstaje w wyniku młódzki, to Jan Chrzciciel mówi, spali w ogniu nieugaszonym. Jest przeznaczony na wieczną mękę, na wieczne potępienie. I jego życie o tym świadczy. Taki człowiek postępuje zgodnie ze swoją wolą, łamiąc Boże przykazania, Boże prawo. Będąc daleki od Chrystusa i Jego usprawiedliwienia. I Pan Jezus mówił, że tacy ludzie do Niego przyjdą i będą pokładali w Nim nadzieję. I o tym możemy przeczytać w Ewangelii według świętego Mateusza w 7 rozdziale, w wersetach 17 i 22. Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Tak więc po ich owocach poznacie ich. Nie każdy, kto mi mówi Pani, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? I w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wiele cudów? I co im powie Pan? Idźcie precz. Nigdy was nie znałem. Bo ci ludzie nie wypełniali Bożej sprawiedliwości. Żyli w bezprawiu. Za nic mieli to, co Pan naucza, to, co Pan mówi. A jeżeli mówili o łasce, to tylko po to, żeby móc dalej grzeszyć, a nie po to, żeby od grzechu się odwrócić. I dlatego niegodziwi nie mają szans, kiedy spotkają się z Chrystusem twarzą w twarz. Dlatego niegodziwi, mówi psalmista w wersecie 5, nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Dlatego, że są niczym plewy przeznaczone na ogień. Nie mają szans się ostać. Nie ma w nich ziarna, nie ma w nich owocu, nie ma w nich Boga, Jego prawa, które powinno być zapisane w sercach. Jest tylko ich pożądliwość, ich chęć, jest niegodziwość. I dlatego też żaden niegodziwy nie ostoi się w dniu sądu, kiedy stanie przed Bogiem. Ale to już dzieje się teraz, bo też psalmista mówi, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Jeżeli gdzieś jest Chrystus i głosi się prawdę o grzechu, sądzie i sprawiedliwości, to albo grzesznik się nawróci, przemieniony zostanie przez łask, albo nie zdzierży takiego miejsca. Bo wtedy Ewangelia będzie dla niego wonią śmierci ku śmierci, jak mówi święty Paweł, apostoł, i odejdzie z takiego grona. Bo tu, kiedy zwiastujemy Ewangelię, tu na ziemi, kiedy dzielimy się Słowem Bożym, już jest sąd i widać, kto lgnie do Chrystusa, do tego błogosławionego, sprawiedliwego, a kto nie może go znieść i wstępuje i idzie drogą grzechu, drogą grzeszników, zasiada w gronie szyderców. I nie zapomnijmy o tym, że Pan wszystko wie. Pan nad wszystkim panuje. Nic nie jest dla Niego zdziwieniem. I psalmista kończy ten psalm słowami: Pan bowiem zna drogę sprawiedliwych, ale droga niegodziwych zaginie. Pan zna drogę sprawiedliwych. Dlaczego? Bo Pan jest tą drogą. Chrystus jest tą drogą sprawiedliwych. Nie ma innej drogi. I czytamy w Księdze Izajasza, w 48 rozdziale, w wersetach 17 i 18. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraela. Ja jestem Panem, Twoim Bogiem, który Cię uczy tego, co jest pożyteczne i prowadzi Cię drogą, którą masz chodzić. O, gdybyś zważał na moje przekazania, Twój pokój byłby jak rzeka i Twoja sprawiedliwość jak fale morskie. I Pan prowadzi nas drogą i uczy nas tego, co pożyteczne. Ale jaką drogą? Tą drogą, którą jest Chrystus. Tą drogą, którą jest Ten, który powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. I czy tą drogą idziesz? Czy ten psalm wskazuje ci na Chrystusa? I czy jesteś częścią ciała Chrystusowego tu na ziemi? Czy rozważasz Jego słowo? Czy pokochałeś Jego przykazania? Czy jesteś tym, który wierzy, że wszystko, co Bóg dał, jest pożyteczne, jest dobre, jest błogosławieństwo? Bo są dwie drogi. Droga, którą poszedł Chrystus, który sam jest drogą, prawdą, życiem. I ta droga każdego prowadzi do nieba. Jest to droga pewna, doskonała. Droga, gdzie i głupi nie zabłądzi. Ale też jest droga niegodziwych. Droga, którą poszedł Adam. Słuchając swojej żony, która wcześniej posłuchała podszeptu diabelskiego. Tamta druga droga niegodziwych zaginie. Co to znaczy, że zaginie? Kiedy Pan wróci, ta droga zostanie zatracona na wieki. Kiedy Pan wróci, kiedy będzie sąd ostateczny, wszyscy zostaną wrzuceni do jeziora ognistego, którzy na tej drodze żyją, tam siadają. I o tym czytamy w Objawieniu, w 20 rozdziale, w wersetach od 10 do 15. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było zapisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydało umarłych, którzy w nich byli, i zostali osądzeni każdy według swoich uczynków. A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. I jeśli się ktoś nie znalazł w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Dwie drogi. Jedna, która zaginie, Jedna, która prowadzi do jeziora ognistego. I druga droga sprawiedliwych. Droga, którą jest Chrystus Pan, która prowadzi do Boga, do górnego Jeruzalem, która jest drogą życia. Wybierz dobrze. Bądź tym, który całą nadzieję położy w błogosławionym człowieku, który jest w pełni Bogiem, w Jezusie Chrystusie, w Jego ofierze, w Jego sprawiedliwości. Amen.